Drodzy, tematem dzisiejszej usługi jest wybór, jakiego dokonujemy w naszym życiu, również w chrześcijańskim życiu. Egocentryzm czy chrystocentryzm? Warto przeprowadzić sobie taki test, aby sprawdzić, na kim koncentruję swoją uwagę. Czy na sobie, czy na Chrystusie. Bo ciekawą rzeczą jest, że nawet my, chrześcijanie, nie jesteśmy wolni od egocentryzmu. Jeżeli koncentruję się nawet w sprawach duchowych, na swoich potrzebach, to nie widać we mnie działania Ducha Świętego, ponieważ Jego pragnieniem jest, aby przeze mnie był uwielbiony Pan Jezus Chrystus. Takie jest Jego dzieło. Takie było Jego zadanie. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w wersecie 14 czytamy. Ewangelia Jana 16, rozdział, werset 14. On, czyli Duch Święty, mówi Pan Jezus, mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Działanie Ducha Świętego to przekonywanie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, i działanie Ducha Świętego to uwielbianie w nas i przez nas Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego pierwszy punkt naszych dzisiejszych rozważań brzmi: Bóg czyni wszystko, aby oddać sobie chwałę. Ktoś powie, no ten Pan Bóg to taki egocentryczny, nie? Ale w istocie Boga jest zupełnie, istota Boga jest zupełnie inna niż nasza istota. On nie jest egocentryczny, tylko jest teocentryczny. Wiedząc, że źródło chwały i szczęścia jest w Nim. On nie jest egocentryczny, bo to jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. I w Jego osobie istnieje miłość do drugiej istoty. Nie skupiona na swojej osobie. Syn wielbi Ojca, Ojciec wielbi Syna, Duch wielbi Syna, teocentryczny. Dlaczego Pan Bóg jest teocentryczny, czyli w pierwszej kolejności oddający sobie chwałę we wszystkim i szukający dla siebie chwały, a ode mnie wymaga koncentracji na Nim, a nie na sobie? Mówiliśmy o tym, że wynika to z samej Jego istoty, która sama w sobie jest już miłością, jest mnoga i zwraca uwagę na wielbienie drugiej osoby. Poza tym Pan Bóg jest inny niż my ludzie, niż my Jego stworzenie. On sam w sobie jest również świętością. On sam w sobie jest miłością. On sam w sobie jest źródłem sprawiedliwości. To wynika z Jego istoty. A my jesteśmy inni. My nie mamy w sobie źródła świętości. My mamy źródło grzechu. Nie mamy źródła sprawiedliwości. My mamy źródło szaty splugawionej. My mamy dążyć do Niego, czyli do źródła świętości, sprawiedliwości, miłości. Nie ma w naszej naturze takiego źródła. Gdyby Pan Bóg patrzył w pierwszej kolejności na nas i od tego uzależniał postępowanie z nami, na przykład nasze zbawienie, nie bylibyśmy dzisiaj zbawieni. A dlatego, że On spojrzał na siebie, dlatego zbawił nas ze względu na siebie. W Księdze Izajasza w 43 rozdziale, w wersecie 25 czytamy o tym. Księga Izajasza, 43 rozdział, werset 25. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Przez wzgląd na siebie, mówi Bóg, zmazuję Twoje przestępstwo, Twój grzech, Twoją ohydę, czyli moją i Twoją, każdego z nas. ze względu na siebie, na istotę Boga. Gdyby Pan Bóg w pierwszej kolejności coś czynił dla nas, a nie dla siebie, to nie byłby również dzisiaj przykładem do naśladowania. To ponieważ łamałby pierwsze podstawowe przykazanie, które nam przekazał. A to przykazanie brzmi: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy i z całej myśli. Gdyby Pan Bóg przede wszystkim nie wielbił siebie jako źródło wszystkiego byłby bałwochwalcą. On ma być na pierwszym miejscu w naszym życiu i On jest na pierwszym miejscu, bo On jest. To jest JHWH, On jest. On jest pierwszy, On jest naj. Gdyby Bóg czynił coś ze względu na nas, a nie na siebie, to również nie byłoby widać w historii ludzkości Jego postępowania z Izraelem, Jego postępowania z Kościołem, Jego postępowania z uczniami, z apostołami. Nie byłoby widać ani miłości, ani cierpliwości, ani wybawienia. Kiedy patrzymy na Izrael, on wskazuje, dlaczego tak postępuje z Izraelem, jak postępuje. Dlaczego ma tyle cierpliwości do Izraela. Księga Ezdrasza, 36 rozdział, werset 22. Dlatego tak powiem domowi izraelskiemu. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Nie ze względu na was, domu izraelski, ale moje imię, źródło tego które jest odpowiedzią na problem człowieka, zostało znieważone. A ponieważ ja wiem, że dla was, domu izraelski, to jest najważniejsze, to jest odpowiedź na wasze szczęście, a ja chcę waszego szczęścia. Dlatego ze względu na znieważenie mojego imienia, mojego muszę działać, chcę działać. W Księdze Izajasza w 57 rozdziale, w 15 wersecie czytamy: czym jest Boże czym jest to Boże imię, ze względu na które On chce działać? Bo tak mówi Ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Imię, nam się kojarzy to zaraz z jakimiś sylabami, z jakimś powtarzaniem, z jakąś znajomością konkretnych liter. Dla Boga imię to jest On. To jest synonim Jego osoby, Jego wielkości, Jego On jest synonimem świętości. Jego imię dlatego jest święty. Bóg działa ze względu na siebie, bo wie, że źródłem naszej świętości jest On. Zrozumienie Jego, poznanie Jego, relacja z Nim, pogłębienie relacji z Nim, źródłem naszej świętości. I dlatego ze względu na siebie, a dopiero później ze względu na nas, przez siebie, doprowadza do naszej świętości, bo On jest święty. Jego imię to również sprawiedliwy. Jahwe sprawiedliwy. JHWH Tchis Kenu, czyli Jahwe, Bóg sprawiedliwości, Pan sprawiedliwości. W Księdze Jeremiasza 33:16 czytamy o Nim, że Pan jest naszą sprawiedliwością. W drugim liście do Koryntian 5:21 czytamy, że w Panu Jezusie jesteśmy sprawiedliwością Bożą. W Nim mamy stać się sprawiedliwością Bożą. W Nim. To słowo w Nim jest dlatego kluczowe w Nowym Testamencie, w Chrystusie. Nie ma mowy o wybraniu, o powołaniu, o sprawiedliwości, o świętości bez tego pozycji w Chrystusie, bo On jest źródłem tego wszystkiego. Bóg wie, że drogą do naszej sprawiedliwości jest On sam, Jego sprawiedliwość. Boże imię to miłość. On jest miłością. pierwszym liście Jana, w dwóch miejscach o tym czytamy, bodajże w 4 rozdziale. On nie teoretyzuje, kiedy mówi o miłości. Gdyby tak było, ja teraz już porzucam ten argument, porzucam argument apologetyczny, biblijny, skoncentrowany na konkretnej dogmatyce, na tym, co jest napisane. Rzucam argument czysto ludzki. Gdyby tak było, jak mówią niektórzy, że Bóg jest w jednej osobie, nie mógłby być miłością. Bo miłość okazuje się podstawowym cechą Bożej miłości jest dawanie. On od wieczności, od zawsze daje siebie drugiej osobie. Wielbi drugą osobę. Kocha drugą osobę. Bóg sam w sobie już jest źródłem miłości. Bóg kocha syna, syn kocha ojca, syn wielbi ojca, ojciec wielbi syna. Czy Bóg mnie stworzył, zbawił, czy powołał do świętego życia, dlatego że ja jestem taki cenny w Jego oczach? Czy do chrześcijaństwa wkrada się ten taki humanizm, taki egocentryzm. Jesteś cenny w Bożych oczach i podkreśla się to bez podkreślania tego, że to wszystko wynika z Bożej chwały i to wszystko wynika z tego, że tak Pan Bóg na nas patrzy przez Chrystusa, w Chrystusie, ale ja sam w sobie, nie ma we mnie nic cennego. Nic we mnie nie ma cennego. On jest nieskończenie naj. Jest źródłem, bez którego nie byłoby możliwe umiłowanie mnie, zbawienie mnie i powołanie do świętości. A dlatego, że On jest taki, jaki jest. Dlatego tak bardzo ukochał świat. Bo jest źródłem najgłębszej miłości. A źródłem innej miłości niż mówi jakiś tam pięciopunktowy kalwinizm, który sobie wybiera jednych, których chce zbawić, a drugich, których postanowił zatwardzić i wrzucić już od założenia świata do jeziora ognistego. Nie, to jest źródło największej miłości, jaką możemy sobie wyobrazić. Bożej miłości. Miłości, która daje siebie całemu światu. W Księdze Jezajasza 48:9 czytamy: przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem cię, aby cię nie zniszczyć. Dlaczego Pan Bóg oszczędził? Bo to wynika z Jego natury, z Jego jestestwa, z Jego imienia. Przez wzgląd na mnie, dlatego że ja jestem taki, jaki jestem. Jestem źródłem tego, dlatego się na ciebie nie gniewam. Dlatego cię oszczędzam, dlatego cię nie niszczę. Bo cię kocham, bo cię chcę wychować, Izraelu. Bo chcę cię wychować, Kościele, bracie, siostro. Dlaczego Jezus powstrzymywał swój gniew i nie zniszczył Izraela pogrążonego w bałwochwalstwie? Nie ze względu na Izrael, ale ze względu na Jego charakter. Na charakter pełen miłosierdzia, pełen cierpliwości, pełen łaski. W jaki sposób nie stawiamy Boga w centrum naszego powołania, naszego zbawienia i uświęcenia? Bóg powołuje, wyposaża nie ze względu na mnie i na ciebie, ale ze względu na siebie. Kiedy Boga nie ma w centrum naszego myślenia, to nawet kiedy jesteśmy powołani do zaszczytnych zadań, do zaszczytnych celów, jesteśmy egocentryczni, myślimy o sobie, myślimy o własnych możliwościach, myślimy o własnych predyspozycjach, o własnej świętości, o własnym przeznaczeniu. I nawet mężowie wielcy Boży nie byli od tego wolni. Kiedy Pan Bóg ich powoływał, myśleli nie o Jego możliwościach. On powołuje, a więc tak jest. Koniec, kropka, amen. Ale myśleli o sobie. Jonasz, powołany przez Pana Boga, aby głosić Ewangelię zbuntowanej, pogrążonej w grzechu Niniwie, mieszkańcom Niniwy, myślał o sobie, nie o Bożym powołaniu. Ja nie będę, ja nie mogę, bo ja jestem bo ja jestem do nich uprzedzony. Najlepiej, żeby zginęli w tym swoim bałwochwalstwie. Powołany Jeremiasz dyskutuje z Bogiem, że jest zbyt młody. Izajasz oczywiście świadom swojej grzeszności, ale jednocześnie powinien wiedzieć, że kiedy Pan Bóg powołuje, to on również jest świadomy tej grzeszności, a mimo tego powołuje, mimo tego. Mojżesz wiedział, że jest ciężkiej mowy i po ludzku nie nadawał się na to, aby wyprowadzić, aby najpierw przekazać Boże poselstwo Faraonowi, a później wyprowadzić naród izraelski z jego niewoli. I wskazuje na siebie. Boże, to niemożliwe. Ale Pan Bóg nie chce dyskutować z jego wolą i jeżeli Pan Bóg powołuje, to wyposaża. Taki amen. Nie zwracamy uwagi na siebie. Nie bądźmy egocentryczni, ale teocentryczni. On powołuje, on wyznacza, on daje siłę, on daje moc, on daje usta. I tak też zrobił w przypadku Mojżesza. Dał usta Aarona i samego Mojżesza też, jak ostatnio rozmawialiśmy z synem, czytając akurat ten fragment, samego Mojżesza też wyposażał w łatwość mowy. Dlatego dzisiaj swoimi obdarowaniami, wyglądem, swoimi możliwościami nie mogę wpływać na decyzję Pana Boga. On może brać to pod uwagę, ale nie musi. On może mnie wyposażyć w każdej chwili. Ja nie mam się czym chlubić. Ja go ani w tym swoimi możliwościami, talentami, ani go do niczego nie zmuszę, ani do niczego go nie powstrzymam, jeżeli mi czegoś brak. On czyni wszystko ze względu na siebie i dla siebie. I chcę, aby on, jego chwała była widoczna w moim życiu. Dlatego w pierwszym liście do Koryntian 1:31 czytamy, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Nie ma powodu do chluby, bo wszystko jest przez Niego i dla Niego. Dlatego jeżeli kimkolwiek jestem, jakiekolwiek mam dary, obdarowania, możliwości, predyspozycje, doświadczenie zdobyte, to wszystko może być użyte według Bożej woli, w Jego mocy i w Jego chwale. Dlatego podsumowując ten punkt, egocentryzm uzależnia swoją służbę głowie, celowo używam tego słowa głowie, czyli nie Bogu, ale głowie naszej, od swoich możliwości i pragnień. Chrystocentryzm oznacza służenie głowie zależne od Jego możliwości i od Jego pragnień. Czego szukam? Co determinuje moje życie, moje chrześcijaństwo, moje przychodzenie do kościoła, moje czytanie Biblii, a może nawet moją służbę w kościele? Co mnie motywuje? Dlaczego robię to, co robię? Sobie myślimy czasami, jak tak służymy, gdzieś zastanawiamy się, ile we mnie poświęcenia. Oj, żeby było choć trochę tego poświęcenia w tej siostrze czy w tym bracie. Przecież fakt, że dzisiaj jestem w kościele, mimo tego, że miałem trudną sobotę, a może pracowałem z soboty na niedzielę, a może miałem tyle obowiązków domowych, ale jednak wstałem, przyszedłem. Bóg powinien widzieć moją postawę. To, że jestem dzisiaj w kościele i chcę się zbudować, czyż to nie świadczy o moim poświęceniu dla Boga? Szedłem dzisiaj na nabożeństwo, ponieważ pragnę karmić się Bożym Słowem. Jestem dzisiaj, ponieważ zależy mi na duchowym zbudowaniu siebie. Ponieważ zależy mi na przeżywaniu Bożego błogosławieństwa w codziennym życiu. Bo wiem, że jakie to jest ważne. Ale jeżeli to jest prawdą w moim życiu, to mam odpowiedź na pytanie, kto jest w centrum moich dążeń i moich pragnień dzisiaj? Kto? Chrystus, Jego chwała, czy moje potrzeby? Moje dążenia. W liście do Efezjan 5:1 czytamy: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Jak naśladować Boga w oddawaniu Jemu chwały? Otóż, po drugie, motywacją i sednem obecności Boga na nabożeństwie jest przyniesienie Jemu chwały. Motywacją nie ma być, co ja dzisiaj wezmę, czym się nakarmię, jaką mannę dostanę, czy to będą plewy, za które będę mógł skrytykować i może pójdę po mannę gdzie indziej. Czy to jest chęć oddawania Bogu chwały? W jaki sposób mogę Jemu przynieść chwałę na nabożeństwie? Czasami panuje to przekonanie i trzeba z tym walczyć, bo to jest niebiblijnie używane określenie uwielbienie śpiewem. Nie. Życie jest wielbieniem Boga. Moja postawa jest wielbieniem Boga. Śpiew jest jednym z symptomów, które mogą być oddawaniem Bogu chwały, ale wcale nie muszą. Zaśpiewanie pięknych pieśni bez fałszu może być ohydą w Bożych oczach. Może nie być oddawaniem Mu chwały. Podobnie zanoszenie modlitw. W Księdze Izajasza czytamy w rozdziale 1, wersecie 13: nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nie mogę ścierpieć święta dla Boga, uroczystości dla Boga. Zadaniem Kościoła Pańskiego, zadaniem zboru, jego służby, jego działalności, zadaniem zgromadzeń jest pomaganie nam, uczestnikom tych nabożeństw, tych zgromadzeń, tych spotkań, abyśmy uczyli się przechodzić z egocentryzmu, ze skupienia na sobie, ze szukania wypełnienia moich potrzeb na oddawanie Jemu chwały, na zrozumieniu, że w Nim jest źródło wszystkiego, co potrzebuję. Z jaką tęsknotą, z jaką zazdrością patrzymy często na takie duże kościoły, czy duże zgromadzenia kościele, duże społeczności. Czasami wydaje się również, że zajmujemy miejsce w ławce kościelnej, czy też na krześle kościelnym i wtedy Pan Bóg, kiedy widzi mnie na właściwym miejscu, powinien być z tego zadowolony. No i starsi, ci, którzy no, chcieli mnie zobaczyć, powinni też się cieszyć, że jestem. Jednak kiedy Izraelici przychodzili do świątyni, to Izajasz prorokował do nich tak, w rozdziale 1, wersecie 12. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Kiedy za Panem Jezusem Chrystusem szły tłumy ludzi, kiedy podążali za Nim, to On rzekł do nich: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. A może jesteśmy na nabożeństwie, bo wiemy, że On jest godzien chwały. Że przyszedłem, aby poprzez postawę mojego serca On mógł odbierać chwałę. Czasami myślimy, że tak, rzeczywiście, to jest wzniosłe pragnienie. I Bóg potrzebuje mojej chwały. Beze mnie nie będzie miał tej chwały, albo niewystarczająco tej chwały. Ale Pan Bóg, niezależnie od tego, czy ja oddam Mu chwałę, czy nie, On jest pełen świętości, pełen uwielbienia i pełen chwały. W Dziejach Apostolskich 17:25 czytam, jak Paweł głosi na Areopagu, że Bogu nie służy się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On nie potrzebuje mojej chwały. On chce mojej chwały, bo wie, że kiedy ja będę Go chwalił, to w Nim znajdę jako Jego stworzenie źródło swojego szczęścia. w Jego charakterze, w Jego osobie, w Jego wartościach i w Jego celu. I dlatego chce tej chwały, ale on jej nie potrzebuje. On ma tą chwałę, niezależnie od tego. On nie jest umniejszony, on zawsze jest naj. Boża chwała była doskonała, jest pełna. Pytanie tylko, czy będzie się objawiać przeze mnie. Dla mnie. Ja potrzebuję Bożej chwały. Jest recepta, którą kiedyś dał Mojżesz Izraelowi. Trzecia Księga Mojżeszowa, 9:6. Wtedy rzekł Mojżesz: uczyńcie to, co nakazał Pan, a ukaże się wam chwała Pana. Ukaże się wam chwała Pana. Kiedy? Kiedy uczynię to, co nakazuje Pan. I właśnie dlatego, że Pan Jezus Chrystus doskonale czynił to, co nakazał Pan, to, co oczekiwał Ojciec, bo Ojciec wielbi Syna, a Syn wielbi Ojca. Dlatego, że Pan Jezus doskonale odzwierciedlał chwałę Ojca, czyli Jego osobę, Jego charakter. Dlatego Ojciec Go uwielbia. Uczyńcie to, co nakazał Pan, a ukaże się wam chwała Pana. Jezus uczynił to, co nakazał Bóg i ukazała się mu chwała Pana. W Ewangelii Jana 8:54 czytamy: jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, a o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. Jezus nie musiał siebie chwalić. On chwalił Ojca, a Ojciec chwalił Jego, bo widział, że jest źródłem naj, wszystkiego, czego potrzebuje Jego stworzenie, każdy z nas. Na czym koncentrujemy się, mówiąc o przesłaniu Golgoty? Przesłanie Ewangelii jakże często jest takie homocentryczne, takie egocentryczne. Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia. To jest prawdą. Ale Ewangelia powinna być przepełniona świadomością Bożej chwały. Przesłanie Golgoty często jest skoncentrowane na korzyściach, jakie ja mam poprzez pójście za Jezusem. Na moim zbawieniu. A często jeszcze jest doprawione taka fałszywa Ewangelia, tak? Na moim powodzeniu zdrowotnym czy materialnym, na moim szczęściu tutaj na ziemi. Ale zbawienie mnie i ciebie było skutkiem nadrzędnego celu Golgoty. A co było nadrzędnym celem Golgoty? Mianowicie, aby przez krzyż, który objawił jednocześnie Bożą sprawiedliwość, bo zapłatą za grzech jest śmierć, a więc wykonała się Boża sprawiedliwość, ale Bóg tak umiłował świat, a więc wykonała się Boża miłość, i żeby przez to dzieło Golgoty Bóg był znowu uwielbiony w Jego stworzeniu, w nas, bo po to zostaliśmy stworzeni w raju, aby wielbić Boga. I Golgota miała przywrócić ten podstawowy cel istnienia człowieka, oddanie Bogu chwały. Dlatego Pan Jezus modlił się przed Golgotą w taki sposób, aby to się wypełniło. Nadeszła godzina, Ewangelia Jana 17:1. Uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie. Nadeszła godzina, aby człowiek został zbawiony. Tak. Ale Ewangelia nie jest skoncentrowana na człowieku, a na chwale Bożej. Nadeszła godzina, aby w pierwszej kolejności przez uwielbienie Syna człowiek był zbawiony. Dlatego egocentryzm szuka na nabożeństwie źródła zaspokojenia własnych potrzeb. Nawet duchowych. Przychodzę i Boże daj. Przychodzę, bracie i siostro, daj swoją uwagę, swoje zainteresowanie, swój uśmiech. Swoją rękę podaj. A Boże, Ty daj mi pokarm, jakiego potrzebuję. Ale to ja zdecyduję, jaki potrzebuję, bo wiesz, Boże, ja nie chcę gorzkich ziół, bo je chcę, bo bym chciał je wypluć. Daj to, co jest mi smaczne, przyjemne dla ucha. Chrystocentryzm pragnie nie darów, nie tego, co mogę otrzymać od Boga, ale pragnie źródła, pragnie dawcy darów. Jeżeli, drodzy, nabożeństwo jest dla mnie taką restauracją duchowych pokarmów, karta dań, taki tekst, takie przesłanie, taka pieśń, taka modlitwa, takie zainteresowanie ze strony Boga i innych. Jeżeli jest dla mnie restauracją duchowych dań, to często, kiedy danie nie posmakuje, będę miał potrzebę i będę to realizował, aby zmienić restaurację. Będę oceniał restaurację na miarę, jakie duchowe pokarmy będą mi smakować. Ale Pan Bóg nie chce, abym był degustatorem duchowych potraw na nabożeństwie. On nie chce, żebym był taką Magdą Gessler, która przychodzi i niesmaczne. Ale raczej, abym był kelnerem, pomywaczem, sprzątaczką, pomocą kuchenną. Po co? Żeby chwałę odniósł właściciel restauracji, czyli Pan Jezus Chrystus. Czasami może dla swojej chwały, jeżeli wie, że potrzebuje po raz kolejny, a prawdą jest, że zawsze potrzebuje. Choćbym nie wiem, jak uważał się za duchowego, to tym bardziej potrzebuje, bo pycha przychodzi przed upadkiem. Potrzebuje gorzkie zioła, potrzebuje paskudne, niesmaczne lekarstwo. Ja swoim dzieciom, jak gdzieś tam dawałem lekarstwa, to mi mówiły, to nie będę brał, bo to niesmaczne. Ja tłumaczyłem, lekarstwo nie musi smakować, ono musi pomóc. My tak samo się zachowujemy, jak takie dzieci. Nie będę brał, bo to mi nie smakuje. Co mi ktoś będzie mówił? Bóg jest związany z Kościołem ze względu na siebie, przez siebie i dla siebie. Drodzy, w czym Pan Jezus Chrystus upatrywał spełnienie dla swoich uczniów, dla swojego przyszłego Kościoła? W czym upatrywał źródło Jego spełnienia? Otóż Pan Jezus Chrystus wyraził to w swojej modlitwie w ogrodzie Getsemane, kiedy podsumował sens swojego przyjścia na ten świat. Oczywiście On również powiedział, że przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ale po co przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło? Dlaczego? Ano dlatego. Ojcze, Ewangelia Jana 17:24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. To jest fundamentalnym celem pracy Ducha Świętego w naszym sercu, aby był uwielbiony Chrystus, aby Jego chwała odzwierciedlała się we mnie, przeze mnie, dla Niego i dla innych w moim otoczeniu. Aby inni zobaczyli we mnie chwałę Chrystusa, czyli Jego charakter, Jego świętość, sprawiedliwość, doskonałość. Na czym my, jako społeczność uczniów Chrystusa, mamy skoncentrować swój cel, swoją modlitwę? Drodzy, Kościół będzie szedł we właściwym kierunku i nasz zbór pójdzie we właściwym kierunku wówczas, jeżeli skoncentruje się na oglądaniu chwały Chrystusa. Co to znaczy? Jak mogę przyczyniać się, będąc w Kościele, do odzwierciedlania chwały Chrystusa? Uzależniaj swoje zaangażowanie w życie i służbę zboru od postawy głowy, a nie od twojej oceny ręki, nogi czy ucha. W liście do Efezjan 5:25-27 i werset 29 przeczytam, jaką postawę ma głowa w stosunku do służby w Kościele i do jakiego Kościoła ma taki stosunek. Chrystus umiłował Kościół, wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Och, taki Kościół, o którym mówi tu Pan Jezus, to na pewno warto by było żywić i pielęgnować, kochać, a może oddać za Niego swoje życie. Czy tak? Czy On czynił to ze względu na wartość tego Kościoła? Na bliskość tego Kościoła źródła, jakim jest Jego chwała? Nie. On czynił to pomimo tego, że ten Kościół wcale nie był tego wart. W jakim celu Chrystus działa w Kościele? Czytamy, że celem Chrystusa jest, aby był pełen chwały, świętości, niepokalania. Co jest moim celem? Aby mój zbór był pełen chwały, świętości, niepokalania. Nie chodzi o chwałę Kościoła, ale chwałę, świętość i czystość Chrystusa w Kościele. Jaki Kościół Chrystus miłuje? Za jaki Kościół Chrystus był gotów umrzeć? Jaki żywi i pielęgnuje? Konkretnie, w konkretnym tym fragmencie jest mowa o Kościele w Efezie. Za taki Kościół w Efezie Chrystus był gotów umrzeć. O którym czytamy, że musiał do niego powiedzieć, no zewleczcie w końcu z siebie tego starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. To taki Kościół. Za taki Kościół umierał. Taki Kościół żywił i pielęgnował. Taki Kościół umiłował. Taki Kościół chciał przysposobić, podźwignąć. Który żył starym człowiekiem i gubiły go zwodnicze żądze. On miłował, żywił zbór w Koryncie. Za zbór w Koryncie również umarł. Którego członkowie wiemy, jak się zachowywali. Czytając Boże Słowo, wiemy dobrze, co się działo w tym Kościele. A on dalej kochał ten Kościół. Napominał, wzywał, wychowywał. Żywił, pielęgnował. Dlatego pisze pod natchnieniem Ducha Świętego apostoł Paweł listy do tego Kościoła, podkreślając miłość Boga, jaką Bóg żywi i miłość apostoła Pawła, jaką żywi do tego Kościoła. Może czujesz się okiem, a ręka ciebie obraziła. Może nie zauważyła. Może jest taka cielesna. Może źle się zachowała. I co czynisz? Ja, oko, nie mogę już patrzeć na tą rękę. Nie potrzebuję tej ręki. A Jezus odpowiada, 1 Koryntian 12:27, nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Nie może. On tu uniezależnia od stopnia doskonałości, czy od stopnia bliskości ręki czy od stopnia wierności w służbie ręki głowie. Czasami zastanawiające jest, jak czytamy Biblię. Wydaje się, że kiedy mamy przed sobą pewne fragmenty biblijne, to w ogóle one na nas już nie sprawiają żadnego wrażenia. Czytamy, wzywamy więc też 1 Tesaloniczan 5:14 na przykład. Wzywamy was wtedy, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. A my? A my tak. Czy my widzimy w tych słowach takie przesłanie? Wzywamy was wtedy, bracia, krytykujcie i unikajcie niesfornych. Wyśmiewajcie bojaźliwych, dobijajcie słabych. A w ogóle jak już macie dość, to najpierw zniechęcajcie się, a potem odejdźcie od nich. Takie przesłanie widzimy. Choć to nie ocena zachowania innych ma mnie motywować lub demotywować do służby w zborze, w kościele, nie od postawy innych mam uzależniać wierność tej służbie, ale od Chrystusa, od Jego postawy wobec Kościoła. On nie zrywa więzi z ręką, że, dlatego że ta ręka staje się zdrętwiała, coraz mniej w niej krążenia. Nie. On czyni wszystko, aby ta krew docierała do tej ręki, aby zaczęła się ruszać i aby służyła jak najlepiej. Nie pozostawia. Nie odcina. Chce podźwignąć. Chce obłożyć nawozem. Dlatego apostoł Paweł pisze 1 Koryntian 4:5: Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serca. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Dodam pochwałę lub naganę, bo o tym też mówi Boże Słowo. Nie sądźcie przed czasem. Pozory mylą. Serce zna Pan Bóg. My widzimy to, co przed oczyma. Pan Bóg patrzy na serce. Nie uzależniaj również pielęgnowania ciała Chrystusowego od chwały, przepraszam, uzależniaj pielęgnowanie ciała Chrystusowego od chwały Chrystusa, od Jego mocy, a nie swoich sił i swoich możliwości. Jeżeli sami o własnych siłach będziemy w Kościele służyć, to szybko się zniechęcimy, szybko się rozczarujemy, szybko się poddamy. Będziemy sfrustrowani, będziemy patrzeć na mizerne efekty naszej służby. Może dojść do takiego stanu, który nazywamy wypaleniem. Czyż nie lepiej pamiętać na słowa, które mówią, jeśli Pan domu, albo inaczej mówiąc świątyni pańskiej, albo kościoła pańskiego, jeśli Pan tego nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł, słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Albowiem wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Kto ma budować Kościół, żywić i pielęgnować? My, ale przez Chrystusa. To On jest nazwany tym, który pielęgnuje, który obkłada, który ożywia. Chrystus, źródło. W bliskiej relacji z Nim mam upatrywać bliskiej relacji z Kościołem. Mam być narzędziem w Jego ręku, mam odzwierciedlać Jego chwałę. Mam nie uzależniać mojej służby od moich możliwości albo od mojego postrzegania drugiej osoby. Mam patrzeć na nią przez pryzmat Pana Jezusa, który dalej ją kocha, który dalej ją przytula, który dalej chce ją podźwignąć, który dalej chce obłożyć nawozem. Chrystus powiedział, ja zbuduję Kościół mój. Drodzy, dlatego kolejny punkt, tak patrzę z czasem, że może na tym punkcie zakończę, chociaż miałbym jeszcze trochę więcej, ale może na tym zakończę. Egocentryzm traktuje trudności, przeciwności jako swoich wrogów w służbie i wycofuje się, nie chcąc mieć z wrogami nic wspólnego. Chrystocentryzm przyjmuje trudności jako przyjaciół, którzy nas uczą, którzy przemieniają na Boży obraz, aby Chrystus był uwielbiony. Och, przed nami Morze Czerwone, wokół przestraszeni Izraelici, niesprzyjające okoliczności, Po co nas ten Pan Bóg wyprowadził z Egiptu? A Mojżesz, widzialny jego przewodnik, no na nim trzeba skupić swoją złość, swoją frustrację, bo morze czerwone. Burza na morzu, giniemy, Chryste. Nie widzisz? Trudności. Narzekamy na Mojżesza, narzekamy na Chrystusa. Przed nami olbrzymy w Kanaanie. Pokonają nas w walce. Nie ma sensu iść dalej. Powiedzieli wysłannicy, naczelnicy rodów izraelskich, zwiadowcy. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. Jakże wielka jednomyślność. Cały zbór, bardzo wierzący. Wszyscy wierzyli, że to trudności ich pokonają. Dlaczego? Bo uzależniali cel swojego życia, cel swojego przeznaczenia od zewnętrznych okoliczności, a nie od celu, jaki wyznaczył Pan Bóg. A Pan Bóg powiedział, patrzcie na Chrystusa, na skałę, na obłok. Idźcie za Nim, podążajcie, On przeznaczył. Trudności nie mają znaczenia. Dla kontrastu, co się dzieje z wierzącymi, który mimo trudności, mimo złych postaw ludzkich oddaje chwałę Bogu? Nie będę przytoczał może wielu przykładów, ale warto pomyśleć o Pawle, o Sylasie, siedzących w więzieniu. Co się działo, kiedy nie zważali na okoliczności? Oddawali Bogu chwałę? Traktowali jako przyjaciół? Służyło ku dobremu to, co ich spotkało? Tak, amen. Ileż razy pozbawiamy się naszej radości życia dla Boga, naszego zapału życia dla Niego, naszej gorliwości, bo widzimy jakieś osoby albo jakieś okoliczności, które nas gorszą, sytuacje na nas spadają, a i wtedy czujemy się zniechęceni. Nie mamy już tego zapału. Dlaczego? Bo tracimy sprzed oczu chwałę Pańską. Tracimy cel, do którego jesteśmy powołani. Przestajemy ufać, że On ma właściwy plan dla mojego życia, a te okoliczności są Jego przyjaciółmi, które pomagają, jak mówi apostoł Piotr, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. W księdze Habakuka czytamy, że choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by znikł, tak? Jednak w Panu radość będę miał. Albowiem z Niego, przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Amen.